Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, dzisiaj w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej gościmy wyjątkowego gościa. Bardzo się cieszę, że ksiądz Piotr Szewior, kapłan naszej diecezji, który na co dzień posługuje na misjach, dokładnie w Brazylii, w Amazonii, zawsze kiedy przyjeżdża do Polski, nawiedza nasze radio. Ja rozpocząłem w tym roku 11 rok posługi w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej i zawsze się cieszyłem, kiedy mogliśmy księdza Piotra tutaj gościć. Księże Piotrze, to dla nas wielka radość. Cieszymy się, że możemy się spotkać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, też bardzo się z tego powodu cieszę, że mogę tutaj być z księdzem i z naszymi słuchaczami.
Jedna rzecz, która od razu mi się gdzieś ciśnie na usta, ksiądz się nie zmienia, zawsze wygląda tak samo. Czy to taki klimat brazylijski pomaga w tym?
No to jest ciekawe, bo to wszyscy mi też tak właśnie mówią, że nawet się robię młodszy, ale ja w to Bogu dzięki nie wierzę, że się robię młodszy, nie? Aha. Wyglądam może młodziej, ale żeby być młodszym to niemożliwe. Skończyłem właśnie 60 lat.
Ale serce młode, księże Piotrze.
No myślę, że tak, nie? To trzeba ducha, ducha mieć.
Księże Piotrze, chcę zapytać, kiedy ostatni raz ksiądz był w Polsce, bo to nie jest tak, że przyjeżdża się do Polski kilka razy w roku, tylko te przyjazdy są w jakiś sposób ograniczone.
Ja zawsze staram się przyjechać do Polski co 2 lata. Zawsze biorę pod uwagę fakt, że jednak to jest bardzo długa podróż. To bardzo dużo kosztuje. Ja pracuję teraz już od 17 lat. W Brazylii jestem 27 lat, ale od 17 lat pracuję w prałaturze terytorialnej Tefé. Tefé to jest takie małe miasteczko liczące 60 tysięcy mieszkańców w sercu dżungli amazońskiej. Także my mamy 3 samoloty do Manaus, to jest duże miasto, 2 miliony ludzi, 560 kilometrów od Tefé. Więc to są ceny i taka podróż to są 3 dni. Wychodząc z domu, żeby dojechać do mojego domu rodzinnego koło Gniezna, to jest parafia Łubowo, to mała wioska Leśniewo, to są 3 dni.
3 dni. Myślę, że nasi słuchacze, ci, którzy są wiernymi słuchaczami, znają księdza historię, ale pewnie pośród naszych odbiorców są nowe osoby. Chciałbym zapytać, jak się zrodziło to powołanie w powołaniu, bo najpierw było powołanie do kapłaństwa, a później pewnie gdzieś w sercu poczuł ksiądz, że Pan Bóg zaprasza do tego, żeby zrobić krok dalej. Czy w głowie i w sercu, od razu była Brazylia, czy po prostu takie pragnienia ewangelizowania, gdziekolwiek Pan Bóg mnie pośle? Jak to było?
Kiedy byłem w 7 klasie podstawówki, moja mama mnie zapytała, to pamiętam jak do dnia dzisiejszego, hakaliśmy buraki. Co ja chcę robić w życiu? Ja powiedziałem, mama, ja chcę być księdzem. Potem moja mama, ona czytała takie czasopismo, jeżeli się nie mylę, Misyjne Drogi.
Tak, jest.
I ona zawsze opowiadała o tych misjonarzach, modliła się za nich. I to też miało ogromny wpływ na mnie. Potem, kiedy poszedłem do seminarium, skończyłem seminarium w Gnieźnie, to pamiętam, że na 2 roku filozofii, w czasie rekolekcji, nie, kleryków, takiemu mojemu serdecznemu przyjacielowi, ksiądz Krzysztof Guziałek, który pracuje w Pleszewie, to tak nawet złamałem silencjum, nie? To powiedziałem, słuchaj Krzychu, ja jadę na misję. To był 2 rok filozofii. Także ja już tę ideę miałem w głowie bardzo wyraźnie i chciałem po filozofii się przenieść do zgromadzenia misyjnego księży misjonarzy Świętego Ducha w Bydgoszczy albo do werbistów do Pieniężna. I zmarły biskup Teofil Wilski, on był moim ojcem duchownym, on powiedział, nie, to zostań tutaj, nie, skończ seminarium, a potem w przyszłości ty pojedziesz na misję jako Fidei Donum, dar wiary, nie, ten ruch księży misjonarzy. I tak to się stało. I poszedłem na parafię. Pierwsza parafia to był Inowrocław, parafia Świętego Ducha. Potem zostałem przeniesiony do Jarocina, Chrystusa Króla. I Jarocin odpadł od Gniezna, nie? Tak. Także zostałem w diecezji kaliskiej. I potem pojechałem też na studia prawa kanonicznego, licencjat, zrobiłem rok doktorancki, ale ja miałem tę misję w głowie zawsze, nie? I dlatego ja mam ogromną wdzięczność dla księdza biskupa Stanisława napierały, że on prosił, żebym 2 lata tutaj został w diecezji kalijskiej. Pracowałem w katedrze jako wikariusz, uczyłem w Asnyku, ale no nie przeszło mi to. Nie przeszło mi i potem rozmawiałem z księdzem biskupem i on mnie się zapytał, czy rzeczywiście chcę. Mówię, że chcę. I tak pojechałem do Brazylii. W centrum misyjnym były różne propozycje, ale te kraje to były krajami języka angielskiego. Ja nigdy nie lubiłem języka angielskiego, ja się nauczyłem innych języków, rosyjskiego, niemieckiego, ale ten angielski to nigdy mi nie leżał. Ale dzisiaj się uczę angielskiego. Kurs podstawowy już zrobiłem, bo to widzę, że angielski to jest dzisiaj czymś, językiem bardzo ważnym. No i była Brazylia. No w Brazylii co ja wiedziałem? Że Pele grał w piłkę, że grają dobrze w piłkę nożną i że mają karnawał. Nic nie wiedziałem o Brazylii. Ale mówię język portugalski, wersja taka brazylijska. No to jadę do Brazylii. No tak też się stało.
Jest ksiądz w Brazylii już od 27 lat. Te miejsca posługiwania się zmieniały. Dzisiaj, no właśnie, chcę zapytać, jaki jest kościół w Brazylii, nie ogólnie patrząc na ten kościół, tylko konkretnie na to miejsce, gdzie ksiądz posługuje, czyli na tą prałaturę terytorialną. No bo właśnie my dzisiaj, mówiąc o misji, często mamy właśnie takie wyobrażenie dżungli, chociaż dzisiaj też, jak rozmawiamy z niektórymi misjonarzami, oni mówią, że są na misjach, ale posługują normalnie, powiedzmy, w dużych miastach. Ksiądz posługuje w dżungli, tak?
Ja jestem w dżungli, ale przez 10 lat pracowałem na peryferiach miasta Luzjania. I właśnie to jest ta kwestia, bo kiedy tam pojechałem, to miałem takie wyobrażenie, zawsze chciałem dżunglę amazońską, a tam nie było dżungli. I mówię do biskupa, mówię, księże biskupie, mówię, tutaj nie ma rzek dużych, wody, nie, dżungli i tak dalej. A ten biskup to był franciszkanin, Augustyn Januszewicz, on już umarł, w opinii świętości, tam w prałaturze terytorialnej Tefe. On mówi, Piotr, jak ktoś jedzie na misję, to żeby głosić Ewangelię ludziom, a tu są ludzie. Przecież ta moja pierwsza parafia to miała 70 tysięcy mieszkańców. I ja sam ledwo się nauczyłem portugalskiego, już tam zostałem posłany. Także ludzie, nie? To człowiek, to jest ważny. A w dżungli to jestem, dlatego że zawsze tak myślałem, pracować w dżungli amazońskiej. No to taki tam sen miałem, właśnie takie pragnienie. I powstała taka okazja, bo oni tam bardzo potrzebowali księży, nie? Tam brakuje księży. I po 10 latach pracy w diecezji Luzjania, z bólem serca, muszę to powiedzieć, zostawiłem tę diecezję i przeniosłem się do prałatury terytorialnej Tefe. Prałatura terytorialna Tefe ma 286 tysięcy kilometrów kwadratowych. Prawie Polska, prawie Polska, powierzchnia Polski. Ale na terenie tej prałatury mieszka zaledwie 186 tysięcy mieszkańców. Także proszę sobie wyobrazić, 2 razy Kalisz na terenie całej Polski. Połowa to są katolicy. A druga połowa to są ludzie, którzy przynależą do różnych kościołów ewangelickich, takich to nazywają nowo, jak to jest po polsku, nowoświątkowych, nie, takich kościołów. Także w rzeczywistości tam jest około 90 tysięcy ludzi, którzy przyznają się do swojego katolicyzmu. My mamy 14 parafii i to są parafie tak bardzo rozrzucone po tej dżungli, bo jeżeli biskup chce dojechać do ostatniej parafii, no to płynąc barką to jest 7 dni. Także odległości są bardzo wielkie, nie? Takie możliwości spotkania. Jeżeli chodzi o kościół w naszym regionie, bo to nie można mówić Brazylia, bo Brazylia to jest potężny kraj. To są różne takie rzeczywistości, prawdy wiary, moralność, przykazania Boże. No to na całym świecie to jest to samo, nie? Ale powiedzmy sposób życia czy działania to już może być trochę inny. I jeżeli chodzi o prałaturę Tefe, no u nas czymś bardzo ważnym jest praca z ludźmi świeckimi, nie? Bo moja parafia na przykład, jedna część jest w mieście, a druga część to są te osady w dżungli, które trzeba podwiedzać. To jest 35 osad. I tam dopływam 2 razy w roku. I reszta czasu. Więc my dużo pieniędzy inwestujemy w katechistów, w przygotowanie katechistów, żeby oni w niedzielę chociaż tą grupkę ludzi skrzyknęli na jakąś modlitwę. Nabożeństwo Słowa Bożego to się nazywa. I to oni tam w tych osadach w dżungli są takim odniesieniem. I w mieście tak samo. My mamy dużo takich duszpasterstw, takich grup, gdzie mamy wielu takich wolontariuszy. To są bardzo wiele grup, ale niektóre tak bym chciał właśnie wyeksponować. Duszpasterstwo dzieci, małe dzieci do 7 lat. Potem duszpasterstwo nieletnich do 18 lat. To oni przy parafii przychodzą, to jest około 200 młodych ludzi, którzy przychodzi albo rano, albo po południu, tam się uczą różnych rzeczy też. Angielskiego się uczą, grać na gitarze, na tekladu, to jak się nazywa, organach. Uczą się takich prac ręcznych, żeby mieć zajęcie, nie? I też my dajemy im jedzenie. Potem mamy duszpasterstwo ludzi chorych, to są ludzie świeccy, którzy odwiedzają chorych systematycznie. Mamy duszpasterstwo ludzi, no, ludzi starszych, nie? I to tak samo jest, to pewna taka grupa, która odwiedza tych ludzi. To są też szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej, którzy zanoszą Komunię Świętą tym ludziom raz w tygodniu. Mamy różne inne grupy, które przy parafii działają, nie? To jest taki wymiar misyjny Kościoła. Iść na spotkanie innych ludzi.
Czyli można powiedzieć, że Kościół w Brazylii, dokładnie w tej prałaturze terytorialnej TFE, żyje, że właśnie w centrum jest Jezus Chrystus i ważne jest to, żeby tego człowieka konkretnego doprowadzić do żywej wiary, do Jezusa Chrystusa. Jak właśnie księdza parafianie przeżywają na co dzień wiarę? Podobnie tutaj do nas w Polsce, no chyba wygląda to troszeczkę inaczej, prawda?
Pamiętam, że taki jeden ksiądz, jeszcze byłem w seminarium, powiedział tak: święci i wyklęci mieszkają na całym świecie. Także my tam nie jesteśmy doskonali. Mamy ludzi świętych i również mamy ludzi mniej świętych, nie? Mamy grupę ludzi, która bardzo przeżywa wiarę i żyje wiarą, tymi prawdami wiary, Bożymi przykazaniami. Ale to są też takie tendencje dzisiaj, że wielu ludzi tylko mówi, że jest chrześcijaninem, że jest katolikiem, ale w zasadzie te sprawy wiary, prawdy wiary, czy jakieś wymagania moralne, to są czymś odległym. No dzisiaj widzimy taki wielki relatywizm, subiektywizm. I to wszystko dotyka świat zachodni, nie? Wpływów zachodnich. I Brazylia to jest takim światem, krajem z wpływem mentalności zachodniej. Także ten relatywizm i subiektywizm są czymś obecnym. Tak jak powiedziałem, bardzo wielu ludzi żyje tą wiarą, tymi wartościami, żyje Panem Jezusem, ale ogromna liczba ludzi mówi, ale w praktyce codziennej może tego tak za bardzo nie widać, nie? No ale to już nie dla mnie, żeby osądzać niewiarę człowieka, bo to istnieje termometr i wiarometr, to tylko Pan Bóg może wiedzieć, ile kto ma tam wiary, nie?
Księże Piotrze, chciałbym zapytać, jak przeżywaliście ten trudny czas pandemii, który dotknął no nie tylko Polskę, nie tylko Europę, ale cały świat. Jak właśnie wy w tej dalekiej dżungli, w buszu, no, walczyliście z tą plagą epidemii?
Ja pamiętam, że robiłem taką wizytę duszpasterską w tych osadach w dżungli. No i tam człowiek tam za bardzo telewizji nie słucha, nie? I kiedy przyjechałem, wróciłem do miasta 21 marca, to już był lockdown. No ja mówię, o co tu w tym wszystkim chodzi, nie? Tak za bardzo nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. A nie, to znaczy przyjechałem i na drugi dzień został ogłoszony lockdown. Więc no też pozamykano kościoły. Sklepy mogły funkcjonować rano tylko od 8 do 15. I dużo ludzi było na ulicach od 8 do 15. Ja to tak za bardzo nie rozumiałem tych zasad tego lockdownu, bo dla mnie to było czymś dziwnym, że teraz ci sami ludzie, którzy mogli pójść do sklepu od 8 do 20, wszyscy teraz się skurczą od 8 do 15. Tak samo fejra, to znaczy tam ten rynek, gdzie się sprzedaje ryby, warzywa, owoce, to samo. Kościoły również zostało zabronione odprawianiem mszy świętej. Ale widziałem, że to ludzie chodzili po ulicach. To nie było tak, że wielu ludzi rzeczywiście psychicznie zachorowało. Bo środki masowego przekazu w tym czasie robiły bardzo złą pracę. To było straszenie.
Nie dawały nadziei, prawda?
No, nie dawały nadziei. Ciągle strach, straszenie, umieranie, sceny makabryczne, jeżeli chodzi o chorobę. Także wielu ludzi tak nie dało rady, nie? Zachorowali, nie? W depresję wpadli. Ale większość żyła, no. Lockdown. Lockdown to jest dobry, był dobry dla kogoś, kto ma własny dom, duży ogród, jeszcze ma gdzie pochodzić, ma dobry internet, ma pracę taką zawodową, że co miesiąc dostaje pieniądze, czy pracuje, czy nie, a reszta społeczeństwa. Aha. 70%, która zależy całkowicie od pracy codziennej. Także Bogu dzięki, że rząd brazylijski pomógł bardzo dużo tym ludziom, płacił co miesiąc, jeżeli się nie mylę, 600 zł. A żeby nie zwalniać ludzi z pracy, to rząd płacił przez 3 miesiące zapłatę. Tak w kościele my mamy 2-3 funkcjonariuszy, w tamtym czasie mieliśmy 3. No to parafia nie zbankrutowała, dlatego że rząd płacił tych 3 funkcjonariuszy i oni zostali w domu. No, a ja tam biegałem i sprzątałem po kościele, nie? I tam kogoś znalazłem, kto mi pomógł. Także mi się wydaje, że to nie było coś tak makabrycznego, nie? Na pewno dla wielkiej grupy ludzi tak, ale myślę, że dla większości to no, byli w domach, siedzieli, ludzie się pochorowali, wielu umarło też, ale wielu też umarło dlatego, że lekarze nie przyjmowali, nie? I zostali pozostawieni samym sobą. Aha. Msze święte były przez radio, w prałaturze mamy radio. I byłem szereg przez radio. Ja odprawiałem, w niedzielę otwierałem kościół. Kościół był otwarty do południa. Otwierałem o 6:30. Kto chciał, przychodził do kościoła, modlił się. A ja o 8:00 odprawiałem mszę świętą. Nikogo tam nie wzywałem na mszę, bo tego. Ale po prostu odprawiałem dla siebie samego. No ale tam niektórzy ludzie przyszli i uczestniczyli w tej mszy świętej. To tak bardzo mało tam było, 30, 40, może 50, nie? No i tak żeśmy przeżyli ten czas COVID-u. Ja byłem tak wyeksponowany, bo my mamy Caritas parafialny, także ja nie mogłem się zamknąć w domu. Ja cały czas byłem na ulicy, wśród ludzi, odwiedzałem te rodziny, które nie miały jedzenia, nie? Często to jest kwestia też lekarstwa i tak dalej. No, byłem cały czas wyeksponowany, ale ja dopiero zachorowałem na COVID-a 21 stycznia 2021 roku, po roku, nie? Jak już wszystko było. Może Pan powiedział sobie teraz, człowieku, bądź na ulicy, zajmuj się ludźmi, a teraz to sobie pochoruj. Po roku, nie? Także, tak jak powiedziałem, no na pewno wielu ludzi rzeczywiście nie dało rady sobie z tymi wiadomościami, z tym wszystkim, co dochodziło.
Najbardziej rzeczywiście byli poszkodowani ci najbardziej ubodzy, ci najubożsi. Chcę zapytać o taką wzajemną troskę, czy właśnie te osoby, które no powiedzmy są w jakimś sensie, to jest może złe słowo, na marginesie, czy one też pomimo tego, że sami mieli niewiele, potrafili się tym dzielić, bo w takich właśnie ekstremalnych warunkach no przejawia się no człowieczeństwo. Czy ja wtedy właśnie podzielę się tą ostatnią kromką chleba z bratem, siostrą, który tego chleba nie ma?
Ja ogłosiłem przez radio, że ci, którzy mogą nam pomóc, nie, naszej Caritas, żeby przynosili do kościoła, nie, produkty takie, które się nie niszczą. I rzeczywiście to się działo, nie? Bardzo wielu ludzi przyniosło te produkty, jak robili zakupy, zostawiali przy parafii, w sekretariacie parafialnym, bo ja też tam byłem w sekretariacie parafialnym cały czas, tylko otworzyłem okno i przez okno przyjmowałem ludzi, bo też nie chciałem tam nadużywać, nie, tych przepisów. I w ten sposób rzeczywiście takie dzielenie się miało miejsce. Ludzie przynosili tak różnego rodzaju produkty i potem ja to zanosiłem innym. Bo ja też nie mogłem wymagać od członków Caritas, żeby przychodzili. Bo gdyby ktoś zachorował, byłaby moja wina. Tak w rzeczywistości ja zostałem sam przez wiele, wiele miesięcy. Sam nosiłem, sam rozdawałem, sam dźwigałem tam te worki ryżu. Tak jakoś, no to było takie ciekawe doświadczenie, bo już worków to ja już wiele lat nie nosiłem, nie? Także sobie przypomniałem,
jak to
co
jest.
To znaczy nosić worki ryżu na ramionach, nie?
Księże Piotrze, idźmy dalej w naszej rozmowie, bo jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Przeżywamy w Kościele z inicjatywy papieża Franciszka synod o synodalności. Był etap diecezjalny w naszej diecezji, w innych diecezjach na całym świecie. Synod o synodalności jest doświadczeniem Kościoła powszechnego. Myśmy go przeżywali w wymiarze diecezjalnym i chcę zapytać, jak wy właśnie tam w Brazylii ten synod odbieraliście? Chociaż z tego, co ksiądz mówi, to właśnie ten głos ludzi świeckich w Kościele jest już obecny od dawna, bo przecież współpracujecie.
Tak. No więc ja myślę, że to nie była dla nas tak wielka Nowość. Mhm. Dlatego, że w tej naszej rzeczywistości, w Brazylii i w naszej rzeczywistości tam dżungli amazońskiej, to jest już to obecne. Dlatego, że raz w roku my mamy takie spotkanie wszystkich księży, sióstr zakonnych, ludzi świeckich, którzy są takimi liderami. To jest około 120 ludzi. Także się spotykamy co roku. I co 2-3 lata to mamy też takie zgromadzenie, żeby jakieś linie duszpasterskie ustalić. I mieliśmy teraz, w tym roku, pod koniec lipca, właśnie takie spotkanie. Także to iść razem, bo synod to znaczy, żeby tak razem żyć tą wiarą, iść razem. To my to już mamy coś takiego od wielu, wielu lat, nie? Że biskup się spotyka z nami i tak razem myślimy w ciągu 3-4 dni, co będziemy robili w następne 2-3 lata, w jaki sposób będziemy realizować nasze duszpasterstwo, na co trzeba zwrócić uwagę, nie? Więc Watykan wysłał do nas takie te kwestionariusze, które na pewno w Polsce też otrzymaliście. I my w ramach parafii, żeśmy się spotykali i wypełniali te kwestionariusze, nie? Te różne pytania, żeby pomóc w tej refleksji, która się odbędzie w październiku, nie? Tego roku. Także to jest, powiedzmy, dla nas to nie było coś tak zupełnie nowego, nie? To już mamy właśnie ten sposób działania w Kościele, życia w Kościele, że są te rady też parafialne, że to razem jakoś tak decydujemy, jak w parafii będziemy realizować naszą pracę duszpasterską, jak w prałaturze będziemy realizować tą pracę duszpasterską, na co trzeba zwrócić uwagę, nie? Jakie sugestie dla biskupa, jakie podjąć decyzje. Także to jest obecne tam w tej rzeczywistości Brazylii, bym powiedział Brazylii całej i u nas tak samo.
Jestem ciekaw, księże Piotrze, właśnie jakie kierunki duszpasterskie obraliście, bo to może być zaskakujące, ale to może być pomocne dla nas, dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła naszej diecezji.
Więc pierwsza kwestia bardzo ważna to, że musimy inwestować więcej pieniędzy, środków takich materialnych w kształtowanie ludzi świeckich, katechistów. To jest czymś bardzo ważnym, ten wolontariat w Kościele, abyśmy poprzez ludzi świeckich, którzy pracują w różnych wymiarach życia codziennego, czy to świat szkoły, szpitala, polityki i tak dalej, żeby ci ludzie świeccy mieli więcej przygotowania, więcej zrozumienia, więcej znajomości, nie, też zasad wiary. Więc to potem ta kwestia, żeby się nie bać, że to tyle tych sekt powstaje, tych religii, bo to dzisiaj każdy może zarejestrować swój kościół. Ale żeby iść na spotkanie tych ludzi, to jest czymś bardzo ważnym. Potem inny element, no to jest nasze nawrócenie, nie? To właściwie to jest podstawowe, nie? Nasze nawrócenie, życie Ewangelią, życie tymi wartościami ewangelijnymi, poznać osobę Jezusa Chrystusa, przylgnąć do Pana Jezusa i głosić to, co Pan Jezus głosił, nie? Więc to byłoby coś takiego ważnego. I potem, no my mieszkając w dżungli też, właśnie włączyć się w tą sprawę, jak to powiedzieć po polsku, prezerwacją zachowania przyrody, nie? Dbania o przyrodę.
Ekologia.
Właśnie, słowo ekologia też u nas to słowo jest obecne. Ekologia, nie? Troszczyć się o to dzieło Boga, o to, co Bóg nam zostawił, nie? Więc taka ta wrażliwość, nie, żeby była. Kościół już od wiele lat w prałaturze, zanim państwo zaczęło realizować różne projekty, jeżeli chodzi o ekologię, to Kościół już był obecny.
Kościół już to robił.
Także państwo przyszło po Kościele. To znaczy w tych regionach misyjnych zawsze państwo, rząd przychodzi po Kościele. W naszym regionie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, to są siostry zakonne, siostry misjonarki. To one zaczęły pracę, jeżeli chodzi o zdrowie. Jeżeli chodzi o szkoły, to byli misjonarze Świętego Ducha. A potem przyszło państwo. Potem państwo stworzyło szkoły, nie? I tak samo ekologia. To był taki Holender, taki brat ze Zgromadzenia Świętego Ducha, nie? Który już tą pracę zaczął.
Księże Piotrze, wiele się dzieje w tej amazońskiej dżungli. Tych inicjatyw duszpasterskich jest bardzo wiele. My każdego dnia staramy się też pamiętać w modlitwie na antenie naszego radia o misjonarzach, ale z pewnością będzie tak, że ktoś słuchając tej rozmowy zatelefonuje do naszej redakcji i zapyta: proszę księdza, jak możemy pomóc konkretnie temu księdzu materialnie? Bo pewnie taki telefon będzie, mam już takie doświadczenie. Jeżeli ktoś właśnie teraz ma taki poryw serca i czuje, że chciałby wesprzeć księdza, działalność duszpasterską, jak może to uczynić?
Jeżeli chodzi o kwestie materialne, nie? Ta kwestia modlitewna to jest bardzo ważna, bo to jest kwestia uwrażliwiania ludzi na sprawę misji. Bo Kościół jest misyjny ze swojej natury. I każdy z nas, którzy otrzymaliśmy Chrzest Święty, mamy też to zadanie misyjne. Nie? Jak się kończy msza święta, co ksiądz mówi? Nie? Idźcie w pokoju, nie? Chrystusa, idźcie, nie? Idźcie. Usłyszeliście słowo Boga, teraz idźcie do waszych domów, szkół, szpitali, uniwersytetów i głoście to słowo Boże. To jest misyjność Kościoła. Jedni jadą na misję, czy to księża, siostry zakonne, świeccy, a inni pozostają w Polsce i też realizują misyjność Kościoła. Więc tam modlitwa jest czymś bardzo ważnym i to zrozumienie. A jeżeli chodzi konkretnie, teraz o pytanie, które ksiądz postawił, konkretna pomoc materialna. No, diecezja tutaj już też pomogła w realizacji pewnych projektów. Miwa Polska, ta składka na Dzień Świętego Krzysztofa, to jest czymś bardzo ważnym, bo oni pomagają na całym świecie misjonarzom i misjonarkom w zakupie środków, nie, komunikacji. Oni realizują bardzo ciekawy projekt, już 2 lata temu mi pomogli, wózki inwalidzkie. I teraz znowu mi przyznali 9 000 euro, żebym kupił inne wózki inwalidzkie do innych ludzi. Więc to jest też taka pomoc materialna. Miwa Polska. Składka na Miwa Polska w Dniu Świętego Krzysztofa. A potem, jeżeli chodzi już prywatnie o mnie, nie, prałaturę, no to mogę zostawić konto bankowe naszej prałatury, bo to wszystko musi przejść przez konto, nie? Prałatury, nie? Konto prałatury i gdyby ktoś chciał pomóc, nie, to mamy te 200 dzieci, nie, cały czas dajemy im śniadanie, potem jak kończą, to dajemy obiad, idą do szkoły po południu. Ci, którzy po południu przychodzą, to dostają taką merenda, takie jedzenie, takie silniejsze, takie mocniejsze, bo dla większości tych dzieci, tych młodych ludzi, to jest podstawowe pożywienie dnia. Oni w domu nie mają tego, nie, co my im dajemy. Więc to byłaby taka pomoc finansowa, nie? Poprzez konto naszej prałatury, nie? I wiem, że to teraz dzisiaj jest możliwe poprzez banki, nie?
Tak, siedzimy w domu, wykonujemy konkretny przelew na tyle,
a tu nawet możemy. W ten sposób już można zrobić.
Tak, z komórki,
nie?
Nawet.
Z komórki nawet, no właśnie.
Może tego konta nie będziemy podawali teraz w naszej rozmowie, ale ksiądz Piotr ten numer konta zostawi, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc działalność naszego misjonarza, kapłana, który jest kapłanem naszej diecezji, który od 27 lat posługuje w Brazylii. Oczywiście taka możliwość istnieje. Księże Piotrze, nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Kiedy ksiądz wraca do Brazylii?
10 września.
10 września, czyli jeszcze trochę.
Tak, na miesiąc przyjechałem, dlatego że no, w inne lata starałem się przyjeżdżać na 2 miesiące. Jeździłem na niedziele misyjne. No, ale w tym roku to z powodu właśnie tego spotkania, które biskup przeniósł z początku lipca na koniec lipca, to moje wakacje zostały
skrócone
całkowicie o 1 miesiąc. Także proszę nawet księży o wyrozumienie, bo to wielu księży mnie zaprasza na niedziele misyjne, ale w tym roku po prostu są 4 niedziele. Ja mam też rodzinę, nie? Moich wujków, którzy są bardzo ciężko chorzy. No muszę też ich odwiedzić i po prostu w tym roku to jest niemożliwe. Niemożliwe, nie? Dzisiaj będę odprawiał mszę świętą u księdza proboszcza Wojciecha Przybylskiego, nie? Wieczorem. On to tak zawsze też zaprasza. Inni księża też tutaj z diecezji zapraszają, ale po prostu no nie mogę w niedzielę.
Księże Piotrze, bardzo się cieszymy, że ilekroć ksiądz przyjeżdża do Polski, to w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa wprasza się ksiądz do radia. To jest dla nas bardzo ważne. Tak jak ksiądz podkreślał, Kościół jest misyjny. My jesteśmy tutaj w Kaliszu na terenie naszej diecezji, ale właśnie no, myślimy o całym Kościele powszechnym. Myślimy także o księdza posłudze, o księdza parafianach.
No ja bym też właśnie chciał tutaj dodać, że ja mam tą moją wielką wdzięczność też dla diecezji kaliskiej, bo przecież zawsze diecezja kalijska, tu biskupi, nie? Ksiądz Stanisław Napierała, potem ksiądz Edward Janiak, obecny biskup Damian Brył, to zawsze mają takie zainteresowanie tą sprawą misji, nie? Zawsze kiedy przyjeżdżam, to zawsze mnie zapraszali, żeby usiąść, porozmawiać, nie? Także to jest moja wdzięczność też tam, pomoc finansowa, nie? Że pomagali w realizacji pewnych tych projektów, nie? Misyjnych, więc ja tutaj muszę bardzo podziękować, nie? I też księżom, tak? Wiesz, są księża, którzy mają tę wrażliwość misyjną i pomagają, nie? Także bardzo serdecznie dziękuję, nie? Za tę pomoc, nie?
Księże Piotrze, jeszcze raz dziękujemy za to spotkanie. Życzymy dobrego pobytu w Polsce, wśród swoich znajomych, najbliższych, bo takie spotkania są bardzo ważne, one też umacniają nasze relacje i powiem tak, do zobaczenia następnym razem, koniecznie zapraszamy do redakcji naszego radia, kiedy ksiądz przyjedzie do Polski, mamy rok 2023, jeżeli co 2 lata ksiądz przyjeżdża, to w 2025
tak.
Możemy się spodziewać księdza?
I jak to mówią u nas, si Deus quiser, to znaczy, jeżeli Bóg zechce, to spotkamy się w 2025.
Księże Piotrze, mam taką nadzieję i mocno ufam, że tak będzie, że Pan Bóg pozwoli, żebyśmy się spotkali w roku 2025. Mnie tu może nie będzie, nie wiem, jak Pan Bóg pokieruje historią
naszego... I może też mnie nie być.
Nie, Księże Piotrze, ksiądz, tak jak powiedzieliśmy na początku, z roku na rok wygląda coraz młodziej.
Ale agenda to jest w rękach Pana Boga, nie? Kiedy przyjdzie na nas dzień, to tak jak mówią w Brazylii. Si Deus quiser, jeżeli Bóg będzie chciał, to my się spotkamy w 2025.
Daj Boże, że tak będzie. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz Piotr Szewior, kapłan naszej diecezji, który już od 27 lat pracuje jako misjonarz w Brazylii, w dżungli amazońskiej. Księże Piotrze, pamiętamy w modlitwie, życzymy wszelkiego dobra na czas posługi misyjnej i duchowo będziemy księdzu towarzyszyć.
Dziękuję bardzo i niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.